Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. Ruszyła rządowa kampania promująca pracownicze plany kapitałowe. Premier Mateusz Morawiecki podczas jej inauguracji zaznaczył, że PPK to program prospołeczny, bez żadnych pułapek, dla 11 milionów pracowników. Podkreślił, że jest to początek budowy systemu powszechnego, długoterminowego oszczędzania w Polsce, a także rozwoju gospodarczego.
Długoterminowe oszczędności są absolutnie fundamentalne dla rozwoju gospodarczego w dłuższym okresie. To rozumieją nie tylko ekonomiści. O tym wiemy wszyscy, że tak właśnie jest, że potrzebne są krajowe oszczędności, żeby nie popadać w nadmierną zależność od zagranicy, to co nam się przydarzyło przez 25 lat, ale jednocześnie, żeby móc finansować inwestycje, inwestycje długoterminowe. To jest taki wymiar makrogospodarczy. Ale przede wszystkim ten program jest prospołecznym, jest programem dla ponad 11 milionów pracowników.
Premier zaapelował też, by nie porównywać PPK do OFE. Minister finansów Teresa Czerwińska zwróciła uwagę, że dzięki temu programowi budujemy nawyk oszczędzania. Możemy w ten sposób zapewnić sobie środki na jesień życia.
Kiedy takie oszczędności emerytalne możemy zbudować? Otóż każdy Państwu powie, że efektywna budowa oszczędności emerytalnych wymaga jednego podstawowego warunku. To jest oszczędzanie regularne, dobrowolne. To jest wypracowanie pewnego nawyku odkładania zupełnie niewielkich czasami kwot na przyszłe cele. A zatem jak mówimy, jeżeli zdefiniujemy przyszłe cele, to podejmowanie takich decyzji stanie się proste.
Podczas inauguracji poinformowano również, że ruszył portal mojeppk.pl, gdzie będą między innymi publikowane informacje poświęcone pracowniczym planom kapitałowym oraz lista podmiotów uprawnionych do ich prowadzenia. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o PPK pod koniec ubiegłego roku. Zakłada ona utworzenie prywatnego, dobrowolnego systemu gromadzenia oszczędności emerytalnych. W program ma być zaangażowane państwo, pracodawcy i pracownicy. Prezydent podpisał projekt ustawy o Narodowej Strategii Onkologicznej jeszcze przed skierowaniem do Sejmu. Nad przepisami pracowała Narodowa Rada Rozwoju i Resort Zdrowia. Dokument tworzy ramy prawne umożliwiające stworzenie, a następnie przyjęcie Narodowej Strategii Onkologicznej. Przepisy mają wytyczać kierunki rozwoju polskiej onkologii. Ma to związek ze znaczącym wzrostem zachorowań i śmiertelności na raka. To bardzo ważny moment w historii polskiej ochrony zdrowia, mówił podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim Andrzej Duda.
Eksperci szacują, że zachorowalność na nowotwory w naszym kraju w ciągu najbliższych 5 lat wzrośnie najprawdopodobniej, tak to jest dzisiaj szacowane, o 15%, a w ciągu najbliższych 10 lat o 28%. Są nawet tacy, którzy twierdzą, że w ciągu najbliższych 15 do 20 lat wzrośnie ta zachorowalność o 100%. Tylko stwarzając taką strategię, tylko prowadząc aktywne działania w tym zakresie, w zakresie właśnie rozwoju profilaktyki, rozwoju bazy i mądrego budowania systemu ochrony zdrowia w tym aspekcie onkologicznym, jesteśmy w stanie temu zapobiec, jesteśmy w stanie chronić lepiej zdrowie pacjentów, zdrowie Polaków.
Na mocy ustawy przy ministrze zdrowia Łukaszu Szumowskim zostanie powołany specjalny zespół do spraw Narodowej Strategii Onkologicznej. Eksperci mają przygotować dokument do końca września tego roku, mówi minister zdrowia Łukasz Szumowski.
Bardzo dziękuję za tę inicjatywę. Oczywiście jak najszybciej będziemy powoływali zespół ekspertów szeroki, gdzie mam nadzieję eksperci bardzo szybko i sprawnie stworzą dokument, który będzie dokumentem z jednej strony prostym, ale z drugiej strony bardzo konkretnym, z bardzo konkretnymi założeniami, miernikami, żebyśmy my mogli je zrealizować, a żeby polscy pacjenci nas z tego mogli bardzo prosty sposób rozliczyć.
Narodowa Strategia Onkologiczna obejmie lata 2020-2030. Ma być ona weryfikowana co 5 lat. Były szef CBŚ oraz CBA Paweł Wojtunik zeznawał przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw wyłudzeń VAT. To pierwszy świadek w wątku śledztwa dotyczącym funkcjonowania służb w kontekście procederu wyłudzenia VAT.
Wojtunik szefem CBA był w latach 2009-2015. Wcześniej pełnił m.in. funkcję szefa Centralnego Biura Śledczego. W tym czasie, a dokładniej od 2007 do 2015 roku, straty Skarbu Państwa z tytułu wyłudzeń VAT szacowane są na nawet 300 miliardów złotych. Świadek stwierdził, że jego przesłuchanie ma charakter polityczny, a sam nie ma sobie nic do zarzucenia. Śledczy pytają o wiedzę służb, a także działania podjęte w celu ochrony interesu ekonomicznego państwa. Paweł Wojtunik przyznał, że wiedział o problemie przestępczości związanej m.in. z paliwami. Jego zdaniem, gdyby nie działania CBŚ, skala tych przestępstw byłaby nie do opanowania.
Było takie przeświadczenie, że ograniczamy ten proceder nielegalnego handlu, wyłudzeń i tak dalej w zakresie paliw, czy on się niestety cały czas rozszerza?
Z jednej strony wiedzieliśmy, że jest to poważny problem i widzieliśmy te tendencje narastające i widzieliśmy w ogóle dużą dynamikę przestępczości związanej z paliwami. Grupy przechodziły, wiedzą, że monitorujemy małe przedmioty, przechodziły na stale szlachetne, na dużogabarytowe przedmioty. To wszystko ewoluowało. Wszystko było przedmiotem szczegółowych badań, analiz i również wymiany wiedzy z poszczególnych spraw. Ale było też przeświadczenie, że jesteśmy coraz bardziej skuteczni, ponieważ mieliśmy coraz więcej sukcesów.
A w środę na pytania śledczych odpowie Tomasz Tratkiewicz, były dyrektor Departamentu Podatku od Towarów i Usług Resortu Finansów. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Krajowa Rada Izb Rolniczych odwołuje protest planowany wcześniej na czwartek. Decyzję ogłosił jej prezes Wiktor Szmulewicz po spotkaniu z ministrem rolnictwa Janem Krzysztofem Ardanowskim. Zaznaczył, że odwołanie protestu jest efektem pozytywnej reakcji premiera Mateusza Morawieckiego na postulaty Krajowej Rady Izb Rolniczych.
W ramach demokracji proponowaliśmy również i domagali się tego nasi członkowie, żebyśmy zamanifestowali problemy wsi, które czekają nas w roku 2019 już dzisiaj i w roku przyszłym. Te postulaty, które żeśmy wypracowali wspólnie, przedstawiliśmy premierowi Rzeczypospolitej Polskiej. Premier zareagował na nie poprzez swojego ministra konstytucyjnego, żebyśmy podjęli wspólny dialog i wspólne rozwiązywanie to problemów w środowisku, które na dzisiaj są. I po tym pozytywnym odbiorze postanowiliśmy odwołać nasze zgromadzenie.
Wiktor Szmulewicz dodał, że postulaty rolników zawierają 10 punktów. Poinformował też, że po rozmowach z ministrem rolnictwa zapadła decyzja, by do każdego problemu powołać odpowiedni zespół złożony z przedstawicieli izby oraz różnych organizacji. Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych zapowiedział też powstanie okrągłego stołu wspólnie z resortem rolnictwa, który miałby rozwiązywać problemy różnych branż. Zaprosił też organizacje rolnicze do współpracy. Rośnie liczba Polaków, którzy regularnie uczestniczą we mszach świętych, a także wiernych, którzy przystępują do komunii. Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego przedstawił wyniki badań dotyczące religijności Polaków. Dane dotyczą ubiegłego roku. Polski Kościół w liczbach podsumowuje dyrektor Instytutu ksiądz Wojciech Sadłoń.
W 2017 roku o 1,6 punkta procentowego więcej osób uczestniczyło w niedzielnych mszach świętych niż rok wcześniej. Ponadto o 1 punkt procentowy wzrosła liczba osób, która przystąpiła do Komunii Świętej. Z prowadzonych przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego badań wynika, że wzrosła liczba chrztów, zmalała natomiast liczba udzielonych sakramentów bierzmowania oraz sakramentu małżeństwa. Nie zmienia się praktycznie liczba poradni rodzinnych. Jest ich prawie 3000 w Polsce. Badaliśmy również biblioteki istniejące przy parafiach, jest ich obecnie ponad 1000. Sakramenty przyjmowane są w sposób masowy, niemal powszechny przez Polaków. Można się jednak spodziewać, że wraz z procesami demograficznymi podnosić się będzie średni wiek księży oraz sióstr zakonnych.
Ksiądz Wojciech Sadłoń dodał, że dane potwierdzają instytucjonalną stabilność Kościoła katolickiego w Polsce. Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego imienia księdza profesora Witolda Zdaniewicza jest najstarszym w Polsce niezależnym ośrodkiem naukowym. Instytut prowadzi badania w zakresie religijności, katolicyzmu i jego społecznych kontekstów. Budowa Muzeum Pamięć i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II w Toruniu może ruszyć już w tym roku. Dyrektor finansowy Fundacji Lux Veritatis Lidia Kochanowicz poinformowała na antenie telewizji Trwam, że zakończyło się już postępowanie w trybie zamówień publicznych na wybór wykonawcy muzeum. Budową placówki jest zainteresowana jedna firma. Muzeum Pamięć i Tożsamość będzie kolejną instytucją kultury współtworzoną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Placówka będzie prezentować ponad 1000-letnią historię chrześcijańskiej Polski ze szczególnym uwzględnieniem nauki świętego Jana Pawła II.
Zgłosiła się firma i w tej chwili, no, jeżeli wszystko dobrze się ułoży, będziemy podpisywać umowę na budowę muzeum. Rzeczywiście będzie pokazywało tą 1000-ponadletnią historię Polski chrześcijańskiej, ale nie wiem, czy możemy to zdradzić, ojcze, ale ona będzie opowiadana i wskazywana i opowiadana oczami Jana Pawła II. Tak. Myślę, że on nas przeprowadzi przez te wszystkie dzieje i pokaże, co powinniśmy z nich wyciągnąć.
Istotnym zadaniem placówki będzie m.in. upowszechnianie wyników badań naukowych dotyczących postaw Polaków wobec Żydów podczas II wojny światowej. W muzeum eksponowane będą m.in. relacje świadków z tamtych czasów. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na działalność Muzeum Pamięć Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II przekaże 70 milionów złotych. Dyrektora placówki będzie powoływał minister kultury i dziedzictwa narodowego po uzgodnieniu kandydatury z założycielem, czyli Fundacją Lux Veritatis. W Unii Europejskiej nie ma dziś większości, która przyjęłaby stanowisko konfrontacyjne wobec Polski, powiedział minister do spraw europejskich Konrad Szymański. Minister uczestniczył w posiedzeniu Rady Unii Europejskiej do spraw ogólnych. Ministrowie wysłuchali na nim m.in. informacji rumuńskiej prezydencji na temat projektu unijnego budżetu na lata 2021-2027. Minister Konrad Szymański był pytany przez dziennikarzy o oczekiwania polskich władz wobec dalszych prac w Radzie Unijnej. Chodzi o procedurę artykułu 7 Traktatu Unijnego, która dotyczy praworządności w Polsce. Rosnąca grupa państw członkowskich dostrzega to, że Polska dokonuje olbrzymiego wysiłku politycznego, legislacyjnego, by tę sprawę zamknąć, wskazał minister.
Ja mogę tylko podzielić się obserwacją, która jest dla mnie widoczna od paru tygodni. Na to drzewo było niezwykle łatwo wejść, zejść jest znacznie trudniej i niestety nie zawsze możemy pomóc, ale my zrobiliśmy ze swojej strony wszystko, żeby ta sprawa była po prostu zamknięta. Sukcesem Polski jest na pewno to, że w Radzie do Spraw Ogólnych nie ma dzisiaj żadnej większości, która by przyjęła jakiekolwiek stanowisko konfrontacyjne w stosunku do Polski. To jest dużo. Natomiast oczywiście byłoby dobrze, aby ta sprawa, która straciła swój sens, była zamknięta. Natomiast to nie tylko od nas zależy. My cierpliwie czekamy na partnerów, aż z tego drzewa zejdą.
Minister Konrad Szymański był też pytany, jakiego podejścia do tej sprawy spodziewa się ze strony Rumunii, która 1 stycznia objęła prezydencję w Unii. Minister odpowiedział, że to pytanie do tego kraju. Procedura artykułu 7 traktatu wobec Polski prowadzona jest od grudnia 2017 roku. Odbywa się w ramach posiedzeń unijnych ministrów do spraw europejskich. Uruchomiła ją Komisja Europejska, krytykując zmiany przeprowadzone w polskim wymiarze sprawiedliwości. To były wiadomości w Radiu Maria.